Pieśń, którą zaśpiewaliśmy na koniec, faktycznie wprowadza nas w bardzo ważne zagadnienie, bardzo ważną prawdę o Bogu, która dzisiaj podczas rozważania będzie mieć istotne znaczenie. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i ponieważ grzech niestety jest ciągle naszym doświadczeniem tutaj na ziemi, wobec tego pojawia się pytanie, na co możemy liczyć, gdy się okaże, że zgrzeszymy, że zrobimy coś nie tak. Na co możemy liczyć, po pierwsze, ze strony oskarżyciela naszych dusz? Możemy liczyć na to, że w każdy szczegół wyciągnie i użyje przeciwko nam. Że nawet będzie starał się dojść przed oblicze Boże i tam przed obliczem Bożym nas oskarżać. Że znowu to zrobił, zobacz, jak to zrobił, jaki on jest. Oskarżyciel braci, jak Pismo Święte mówi, wciąż oskarża, aż przyjdzie oczywiście kres, kiedy zostanie zrzucony, kiedy nie będzie mógł już oskarżyć. Ale dzisiaj oskarża nas. Na co możemy liczyć ze strony ludzi, gdy zdarzy się nam grzech? Nawet nie musi być wcale wielce poważny, ale na co możemy liczyć? Na wyrozumiałość, na okrycie tego grzechu, żeby go nikt, mało kto zobaczył? O nie, ludzie to są ludzie. Oni potrafią każdy drobiazg wywlec i pokazać. Możesz być nawet bardzo ważnym człowiekiem, to oni nie będą na to patrzeć i cię wyciągną. Taki teraz słyszeliście, nie? Najważniejsza finansowa postać. I wszystko wyciągają, bo ludzie są tacy. Na co może liczyć chrześcijanin w gronie innych chrześcijan, kiedy mu się zdarzy grzech? Chciałoby się liczyć na zrozumiałość, chciałoby się liczyć na miłość, chciałoby się liczyć na życzliwość, ale bardzo często bracia i siostry są jeszcze bardziej zasadniczy niż ludzie tego świata, niż wrogowie. Oni cię tak wypunktują, ci każdy wersecik z Biblii pokażą, wiedzą, winny. My tak patrzymy, no co zrobi, co ten brat zrobi, co ta siostra zrobi. Patrzymy i człowiek jest podłamany. Wobec tego, jeśli ze strony szatana, ze strony ludzi nie mamy specjalnie na co liczyć, to na co możemy liczyć ze strony Boga i Jego prawdziwych sług? Na co? Chciałbym właśnie dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się pewnej historii, wydarzeniu w życiu narodu izraelskiego, która może udzielić nam bardzo cennej wskazówki odnośnie tego, jak Bóg patrzy na nas, jak możemy na Boga liczyć i wobec tego, jak my, prawdziwi chrześcijanie, jeśli chcemy mieć to miano prawdziwych chrześcijan, jak powinniśmy się do siebie odnosić. Był taki czas w życiu narodu izraelskiego, po tym jak wyszli z Egiptu, przeszli przez pustynię. Bóg ich prowadził w sposób bardzo niezwykły. Prowadził ich przez Mojżesza, swojego sługę. To prowadzenie mojżeszowe nie miało charakteru władzy, tylko służby, usługiwania. Wiemy dobrze, że Mojżesz był najbardziej pokornym człowiekiem. Nie było czegoś takiego, że Mojżesz zorganizował sobie policję i wojsko i jak któryś nie chciał być posłuszny, to wysyłał, brali w kajdanki, pistolety. Nie, czegoś takiego nie było. Mojżesz mówił, przyjdźcie, ludzie mogli powiedzieć, nie przyjdziemy i nie przychodzili i robili po swojemu. I Mojżesz nie używał siły w celu uporządkowania, tylko ogłaszał, jaka jest wola Boża i ludzie robili, jak chcieli, rzeczy same. I dlatego tak chodzili po tej pustyni w lewo i w prawo przez 40 lat. Potem Bóg w sytuacjach wyjątkowych, jak Mojżesz umarł, Jozue umarł, powoływał tak zwanych sędziów, którzy, gdy naród się mocno zaplątał, gdy już byli pod wpływem jakichś tam obcych narodów, to taki człowiek stawał w imieniu Bożym i wyprowadzał na prostą naród. Ogłaszał wolę Bożą, pokonywał wrogów i jakoś tak wychodzili. Ale za każdym razem Bóg bezpośrednio ingerował i prowadził. Aż przyszedł taki czas, że Izraelitom, nie wiem, włączyli telewizję czy co, że się dowiedzieli, że inne narody to mają króla. I taki król króluje nad nimi. A oni takie bez króla, takie bez królewia u nich. I tak im się zapragnęło, żeby mieć króla. Będzie miał koronę, będzie taki ważny. A oni tak się poczują przy tym królu tak bezpiecznie, jak inne narody. I na modłę tych pogańskich narodów Izraelici zażądali króla. W 8 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej czytamy, jak to właśnie nastąpiło. 4 werset. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego. A Samuel był prorokiem, był jednym z sędziów, ostatnim sędzią narodu izraelskiego. Oto zestarzałeś się, mówią do niego. Twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Więc konkretne żądanie zgłosili. Taki mieli pomysł. Oczywiście Samuel jako sługa Boży wiedział, że to nie jest właściwe, że to jak do tej pory Bóg prowadził swój naród nie było sprawą przypadku albo niedopatrzenia ze strony Bożej. Że tak było wolą Bożą, Bóg tak chciał, żeby zawsze było. No więc Samuel zareagował. W 6 wersecie czytamy, ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. Co w tej sytuacji zrobić? Im coś się, słońce przypaliło za mocno, czy coś się stało z ich głowami, że chcą nagle króla, tak jak inne narody. I Samuel miał kłopot w związku z tym. Ale Pan rzekł do Samuela w 7 wersecie, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Więc Bóg uspokaja Samuela, który jest roztrzęsiony i mówi, to jest błąd przede wszystkim w stosunku do mnie samego. Samuelu, nie przejmuj się aż tak bardzo tą sprawą. To nie ty jesteś Bogiem tego narodu, to ja jestem Bogiem, ja jestem Panem. Ty jesteś tylko moim sługą, więc aż tak bardzo się nie przejmuj. Ale oczywiście Bóg mówi, powinieneś im uświadomić, że ten krok, który podejmują, jest krokiem niezgodnym z moją wolą. Jest krokiem, który sprowadzi na nich określone konsekwencje. 9 werset. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. Musisz im powiedzieć, co będzie ich czekać, jak już będą mieli króla. No i oczywiście Samuel, posłuszny Bogu, zebrał te wszystkie informacje o tym, jak to jest w tych narodach około, przejrzał, jakie są żądania króla w tym kraju, w tym i w tym. I to się wszystko u was skumuluje. Zobaczycie, jak to będzie. Król będzie wam zabierał wszystko, co najlepsze. Będziecie musieli iść na wojnę. Będziecie wszystko trzeba będzie robić pod dyktando króla. No w ogóle będzie wam ciężko. Ostrzegam was, to nie będzie dobre. To nie jest zgodne z wolą Bożą. To, jak żyją te narody pogańskie, jak one postępują, nie powinno was kusić, bo to wcale nie będzie dobre. Nie myślcie sobie, że tamtym jest lepiej niż wam, gdy ja nad wami bezpośrednio panuję. Więc przedstawił im to wszystko, ale w wersecie 19 czytamy, lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. No i co było do zrobienia w tej sytuacji? Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. No i tak zrobił, jak wiemy dalej, ustanowił króla Saula, pierwszego króla Izraela, Tutaj ludzie się rozeszli, ten ustanowił im króla i można byłoby sądzić, że wszystko się teraz potoczyło już normalnym tokiem spraw. Samuel, sam Pan Bóg także przeszli do porządku nad tą sprawą i już wszystko jest usankcjonowane, uznane, zgodne, prawidłowe. Ludzie się uparli, tak chcieli, Bóg się przychylił i teraz wszystko jest dobrze i Bóg ich błogosławi i w zasadzie nie ma żadnej sprawy. Otóż jest sprawa. Okazało się, że sprawa nie została zostawiona jako już nieistniejąca, bo w 12 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy, że Samuel pod koniec swojego życia już w ostatnich dniach niejako, pobudzony przez Boga, stawia tę sprawę, wyciąga tę sprawę i koniecznie chce coś ludowi uzmysłowić. I to jest dla nas interesujące, jak Bóg patrzy na to, jaki ma stosunek do nas, jakie wyjście ma dla nas, gdy my coś, no uprzemy się i zrobimy coś po swojemu. Zdarza się nam przecież, no nie? Że wiemy, tu nam mówi Duch Święty, nie rób tego. Czytamy, otwieramy, aż się Biblii boimy otwierać, bo wiemy, że tam wyraźnie jest napisane, że trzeba inaczej zrobić. A już na pewno nikomu wierzącemu nie chcemy o tym powiedzieć, bo jakby się dowiedział, że my mamy zamiar to zrobić, to powiedział, bracie, opamiętaj się. Ale my nie chcemy, żeby usłyszeć takich słów, opamiętaj się, więc dyskretnie, po cichu, żeby nas nikt nie zauważył. Załatwiamy tę sprawę, załatwiamy to, czy to jest sprawa finansowa, czy to jest sprawa jakaś tam kwestii moralności, czy to jest jakaś sprawa personalna i tak dalej. Załatwiamy to tak cichaczem, to załatwiamy, żeby nikt nie wiedział. I co wtedy, jak Bóg patrzy na to i jakie jest wyjście? Właśnie to jest przedmiotem naszego zainteresowania dzisiaj. Bo ponieważ nam się też to zdarza, to chcemy wiedzieć, jakie mamy szanse, co Bóg ma do powiedzenia nam, gdy coś zrobimy, o czym wiadomo, że nie jest wolą Bożą. W 12 rozdziale pierwszej księgi Samuela, w 7 wersecie, czytamy tak. To będzie taki fragment, który rozważymy, przerywając czytanie aż do 25 wersetu. Teraz tedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem. O, już się zrobiło niebezpiecznie. Sami teraz chodźcie na dywanik. Będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich i uwaga, dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu, a wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Aarona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osadzili ich w tym kraju. Ale zapomnieli Pana, Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Hasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla Moabskiego, którzy wojowali z nimi. I wołali do Pana, mówiąc, zgrzeszyliśmy, gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli Tobie. Więc posłał Pan Jerubaala, Baraka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. Więc zwróćmy uwagę, po pierwsze, że gdy Samuel w imieniu Pana staje, żeby rozsupłać tę sprawę, rozwiązać, odnieść się konkretnie po jakimś czasie do tego, co oni zrobili, powołując sobie króla, żądając króla. Od czego zaczyna Samuel? Że zwróćcie uwagę, że nie zaczyna od wytykania Izraelitom ich błędów, tylko zaczyna, robi taki przegląd jakby historii najnowszej Izraela od objawienia dobrodziejstw Bożych, łaski w obliczu błędów Izraela. Izrael robił błędy, ale Bóg mówi, Bóg objawił się jako Bóg dobry. Stańcie, będę z wami rozprawiał co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Więc gdy Izraelici byli jakby no, pod presją, co teraz będzie, usłyszeli, pomyślcie o tym, jak Bóg był dla was dobry, jak był wspaniałomyślny w historii. A potem widząc, że Nachasz, król Amonitów, wyruszył, 12 werset czytamy, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie, nie tak, ale król niech panuje nad nami, a przecież Pan, Bóg wasz jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie i Jemu służyć, i Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Więc zwróćmy uwagę, Samuel dokonuje aktualnej oceny sytuacji. Już mają króla, już są w tych nowych warunkach jako naród i Samuel po pierwsze chce, żeby wszyscy, którzy go słuchają, spojrzeli prawdzie w oczy. Prawda jest taka, że jest już król. To już nie ma co rozważać, czy to dobrze, czy źle, tylko jest taka sytuacja. I z tego wynika, że ten Izrael, mimo tego, że się wtedy tak uparł i tak zrobił, Bóg się zgodził na to, to teraz nie jest w stanie potępienia, że Bóg już nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Samuel nie mówi, i żeście se chcieli mieć króla, to se teraz sami radźcie, rób to, co chce, to nie moja sprawa, ja się umywam od tego. Nie? Bóg mówi przez Samuela, że chociaż oni tak zrobili, uparli się, to teraz mogą służyć Panu, słuchać głosu Pana, nie sprzeciwiać się i też tego króla do tego zachęca, żeby ten król też służył Bogu, podobał się Bogu, bo to będzie dla nich dobre, to jest dla nich dobre, żeby taką postawę przyjęli. Bo jeżeli nie, to będzie źle. Takie słowa Samuela mogłyby spowodować w myślach Izraelitów i w naszych dzisiaj także jakieś takie fałszywe przekonanie, że zło przestało być złem. Że grzech już nie jest grzechem. Że to, że oni zrobili wtedy źle, Bóg teraz jakby przemianował, że to już jest dobre. Nie, Bóg niczego nie przemianował. Bóg nie nazywa grzechu dobrym. 16 werset to właśnie następne pokazuje, że Samuel koniecznie zadbał o to, żeby Izraelici nie mieli co do tego złudzeń, że wybór króla był grzechem ich jako narodu. 16 werset. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Oczywiście, to pytanie retoryczne. To było w czasie żniwa pszenicznego. Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. To jest bardzo ważne, ponieważ w okresie żniwa w Izraelu nigdy nie padał deszcz. U nich lato to brak opadów całkowicie. Zima to jest pora deszczu, opadów, grzmotów i tak dalej. Ale prawie w czasie żniwa oni nie muszą codziennie prognozy pogody sprawdzać. Czy może dzisiaj będzie padać, czy kombajn zamawiać, czy nie, bo może będzie padać. Musimy sprawdzić, jaka jest prognoza pogody. Nie, w czasie żniwa nie pada. No więc jest teraz żniwo pszeniczne, ale ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. Czyli wraca tam sprawa króla, ponieważ oni powinni to wiedzieć, rozumieć. To powinno być jasne, że to był grzech. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela, módl się za swymi sługami do Pana Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to, że chcieliśmy mieć króla. Widzimy tutaj, że Samuel doprowadza Izraelitów do pokuty, doprowadza ich do uświadomienia, że to żądanie króla było grzeszne, było złą decyzją, było przyjęciem opcji, która nie leżała w sercu Boga, była wbrew woli Bożej. Oni nabierają dzięki temu przekonanie o grzechu. Oni to zrozumieli, zaczynają się modlić, proszą Módl się za swymi sługami, byśmy nie pomarli, bośmy do naszych grzechów dodali jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I gdy w Izraelu to stało się jasne, oni przedtem tego tak nie widzieli, oni przedtem tego tak nie rozumieli, ale teraz to już jest jasno postawione. I odpowiedział Samuel ludowi, 20 werset, nie bójcie się. Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Piękne słowa. Gdy oni już zrozumieli, gdy dotarło do nich, że popełnili błąd, że dali się skusić temu, co widzieli u obcych narodów, gdy zobaczyli, że to wcale nie rozwiązuje ich problemu, że gdy mają już teraz tego Saula, to wcale nie jest tak, że było kiedyś piekło, a teraz jest niebo, że kiedyś było źle, a teraz jest dobrze. Nie zrozumieli, że to nie w tym była cała sprawa. I zobaczyli, że złamali zasady, wolę Bożą, zasmucili Boga, zgrzeszyli. Teraz Bóg ich jeszcze po głowie nie bije, zauważcie, tylko ustami Samuela dodaje im otuchę. I po pierwsze mówi, żeby przypadkiem dalej nie szli drogą odstępstwa, żeby nie brnęli dalej gdzieś tam do jakichś nicości, bo nicości nie mogą im pomóc. Jest Bóg, oni popełnili błąd, tak to źle zrobili, zgrzeszyli, uparli się i mają swoje, ale Bóg ich nie przekreśla, Bóg ich nie odtrąca. Bóg okazuje im łaskę, Bóg chce ich dalej prowadzić. Niech nie idą do nicości. Już zwrócili się w niewłaściwą stronę, to niech nie brną dalej. Po co mają brnąć dalej, bo to do niczego nie doprowadzi. Co będą mieli z tego, że się uprą i będą dalej brnąć w stronę nicości? Jak się idzie w stronę nicości, to jak się dojdzie, to co się zostaje?
Nicość.
Nic nie ma. Jak się idzie w stronę Boga, jak się dąży w stronę Boga, to nawet jeśli się skręci gdzieś w lewo, gdzieś w prawo, tu opusto, tu tego, ale jeśli cały czas ten azymut jest Chrystus Pan, Zbawiciel, Bóg, jedyny Bóg prawdziwy, to jakkolwiek byśmy tam błądzili, docieramy w końcu do tego, który ma szerokie ramiona, ma serce, ma miłość, jest dobry. Mało tego, jest wszechmogący. Mało tego, może zapewnić nam życie wieczne. No wiem, jaki jest Bóg. Słowo Boże nam mówi, jaki jest Bóg. Więc Samuel wzywa Izraela do tego, żeby trwali przy Bogu. Chociaż zrobili ten błąd. Mogą dalej trwać przy Bogu. Nie są przekreśleni, nie są odtrąceni. Zapewnia ich o łasce Bożej, mówiąc krótko. A łaska Boża to jest coś niezasłużonego. To jest coś, co dostajemy gratis, ze wspaniałomyślności Bożej, a nie dlatego, żeśmy akuratnie przez 5-10 lat bezbłędnie żyli, nie robiąc niczego złego i nigdy nie zbaczając na własne ścieżki. Łaska Boża to jest niezasłużone dobrodziejstwo, przychylność Boga. Więc zachęca ich Samuel do tego, żeby się nie dali zbić z tropu. Tak, zrobili źle, tak. Już to rozumieją, że zrobili źle, ale Bóg ma dla nich dalej drogę, dalej będzie prowadził. Mało tego, 23 werset. Również i ja, mówi Samuel, sługa Boży, sędziwy już sługa Boży, również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Ale piękne słowa. Samuel mówi, również i ja się nie odcinam od was, dlatego żeście zgrzeszyli. Również ja was nie wyrzucam, nie odtrącam was. Nie mówię, idźcie sobie, bo wy jesteście źli, boście zgrzeszyli, chcieliście mieć króla, to sobie miejcie teraz, nie chcę was widzieć więcej, boście samowolnie postąpili. Samuel mówi, daleki jestem od tego, żeby zgrzeszyć przed Panem, zaniechawszy modlitwy za was. Będę się dalej za was modlił, mówi Samuel do tych Izraelitów skruszonych. Będę dalej was uczył drogi dobrej i prawej. Nie zaniecham tego. Dalej chodźcie, dalej będziemy się zastanawiać, jak lepiej służyć Bogu. Nie jesteście przekreśleni, nie jesteście odtrąceni. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Więc bardzo mi się podoba ta postawa prawdziwego sługi Bożego w stosunku do ludzi, którzy zgrzeszyli. On ich zapewnia o modlitwie wstawienniczej, jest nastawiony na dalszą troskę o tych ludzi, zachęca ich do służenia Bogu, mimo tego, że zawiedli i okazali, że nie służyli jak trzeba, no i przestrzega ich przed odstępstwem. Oto historia. Myślę, że już ją dobrze żeśmy tak jakoś tak sobie do serca, do głowy wzięli. Orientujemy się, o co chodzi. No i trzeba, jakie to ma zastosowanie do nas, do wierzących, do ludzi, którzy w XXI wieku w Gdańsku służą Bogu. Otóż nam też się zdarza, tak jak Izraelowi się zdarzyło, popełniać grzechy, które polegają na podjęciu złej decyzji, na jakimś uparciu się przy swoim. Zdarza się nam niestety także tak zrobić. I są to takie grzechy często, które mają jakiś skutek trwały w naszym życiu. Coś potem z tego wynika, jest jakaś konsekwencja tego. To nie jest tylko na przykład chwilowy gniew i zaraz potem przytulenie i już nie ma sprawy. Ale są takie grzechy, że się uprzemy, coś zrobimy, coś podpiszemy, w coś się wpakujemy, coś, co potem się ciągnie za nami, co jest jakąś konsekwencją, która trwa. Tak jak oni no, uparli się, żeby mieć króla, Bóg im da mi króla. I gdy król pierwszy raz zażądał, że wszyscy chłopcy od tam do 25 roku życia czy 30 na wojnę zostawić szkoły, zostawić swoje narzeczone, zostawić wszystko i na wojnę, to oni powiedzieli, o jak tak, to my nie chcemy króla, nie rządzisz już nad nami, nie chcemy twojego króla. Nie, to już była konsekwencja, był król. Jakby który nie poszedł, to król wysyłał straż. I mówił, a młody, chodź tutaj. Chcieliście króla, tato chciał króla, to teraz ty będziesz posłuszny i musisz robić. A potem przyszedł poborca podatku i mówisz, dawać tutaj, gdzie tam, i bo no nie, to takiego króla my nie chcemy. Nie, nie, to już za późno. Konsekwencje. Tak nam się zdarzy coś zrobić, że my myśleliśmy, że będzie inaczej. Podpiszemy na przykład akt małżeństwa, nie? Myślimy, że będzie, to myśleliśmy, że będzie po prostu cudownie, nie? Podpiszemy jakiś tam w banku, bo tak bardzo chcieliśmy nowy samochód, nie? Tak mu się spodobał. Ja mówili, że zera prawie nam pokazywali. No tośmy podpisali. Przyszedł gość w garniturze przekonywujący, pachniał wodokolońską i tak dalej. Przekonał nas, że warto to kupić, bo prawie nic nie będziemy płacić, a od razu będziemy jeździć. Ale się potem okazało, że to nie takie. My mówimy, bierzcie sobie ten samochód. Mówi, nie, nie, kolego, ty podpisałeś, tam zobacz, co jeszcze z gwiazdeczką było zaznaczone. To tak sobie nie możesz teraz oddać. Będziesz oddawał, oddawał i oddawał i oddawał i oddawał. I nie wiadomo, kiedy oddasz. No, są takie sytuacje, takie błędy, że no, gdzieś się wpakujemy czasem w jakieś rzeczy, co do których nie mieliśmy wcale pokoju Bożego, co do których nie byliśmy przekonani na podstawie Słowa Bożego, że tak trzeba zrobić, co do których nie konsultowaliśmy się z innymi wierzącymi, nie przyszliśmy do wierzących innych, starszych wierzących, dojrzałych i mówiliśmy, chodzi mi po głowie to, żeby się z tą kobietą ożenić, albo chodzi mi po głowie to, żeby kredyt jakiś wziąć, czy tam coś, bo mi chcę koniecznie to, tak mi się spodobało. Nie pytaliśmy wtedy, tylko cichaczem żeśmy zrobili, no i się wpakowaliśmy w coś. Zdarza się nam coś takiego, bracia i siostry? Zdarza się. No i co wtedy się dzieje w środku, jak już sobie uświadomimy, żeśmy się wpakowali? Jak już żeśmy zrozumieli, że już jesteśmy, już mamy nie krawat, ale pętelkę? Co wtedy? Sumienie po pierwsze, no nie? sumienie nas zaczyna jakoś tak, ojej, kurczę, przecież lepiej było, słuchaj, kawałek chleba, lepiej było na poddaszu mieszkać, lepiej było samemu do końca życia. Po co mi to było? A diabeł wtedy szybko się uruchamia, nie? I te wszystkie te swoje demony wypuszcza, nie? Tu i tam. I żeby nas pognębiać, Jeszcze nam tutaj pokazują, teraz jeśli to jest kredyt, to nam pokazują, że Elfe Franco, to tam te franki. Franki i antki, wszystko leci na nim, nie? Po prostu źle się dzieje, nie? Co teraz zrobić, nie? No a do tego jeszcze, jak się legaliści chrześcijańscy, bracia i siostry dowiedzą, jak przeciek nastąpi, że my żeśmy coś takiego zrobili, jak oni zaraz to wezmą Biblię, Stary Testament zwłaszcza, jak nam wypunktują szybko, bo Jezu, i jeszcze to uczynią rzeczą publiczną, że jak, co to za to nie chrześcijanie, w ogóle to co jest po prostu grzech, i tak dalej. No i takie potępienie ze wszystkich stron nas zaczyna ogarniać. Znamy to uczucie? Jakoś znamy to uczucie, no nie? To potępienie ze wszystkich stron. I wtedy, gdy coś takiego się dzieje, tak jak to z tymi Izraelitami, niechby stanął między nami ktoś, kto byłby jak Samuel. Niechby stanął przy nas ktoś, kto miałby serce jak Samuel i by zaczął nie od tego, żeby nas wypunktować i pokazać, a nie mówiłem, albo coś w tym rodzaju, tylko żeby nam pokazał dobroć Bożą po pierwsze. Dobroć Bożą, której Bóg nam do tej pory udzielał. Gdyśmy jeszcze nawet Go nie znali w ogóle. Gdyśmy jeszcze chodzili zupełnie swoimi drogami, On już był dla nas dobry, tak czy nie? Bo Bóg jest dobry, jest miłosierny, jest łaskawy. Więc po pierwsze, trzeba zawsze to rozpatrzeć, nawet jeśli nie ma przy nas Samuela jakiego. Nie trafił się nam w zborze żaden Samuel, tylko wszyscy chodzą i tylko patrzą, bo nawet spojrzeniem nas potępiają. To wtedy sami weźmy Biblię, słuchajcie, w takich chwilach. Weźmy Biblię i chwytajmy się tego i przywołajmy dobroć Bożą nad nami. Tak jak to było w życiu Izraela. Bóg mówił, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuję. Tak w Biblii Gdańskiej, Jeremiasza 31:3 jest napisane. Miłością wieczną Cię umiłowałem, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuje. Więc gdy się zwracasz do Boga, to ustawicznie zobaczysz tam miłosierdzie. Nawet jeśli ze strony ludzi będziesz mieć potępienie, to u Niego zobaczysz miłosierdzie. Biblii Tysiąclecia. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Już nie ma Ci łaski u innych ludzi. Już Cię potępili, odrzucili. Ale Bóg mówi, ja zachowałem dla Ciebie łaskę. Tak jak wtedy dla tego Izraela. Ewidentnie zgrzeszyli, ale Bóg ich nie przekreślił. Dawał im dalej łaskę. W psalmie 78 to w ogóle niezwykły psalm. Cały, jak się go czyta, to aż serce rośnie. Czytamy 38 werset tego psalmu, 78. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. To się jak sinusoida przewija przez dzieje Izraela, ale Bóg zachowywał dla nich życzliwość, łaskawość. Więc są biblijne podstawy do oparcia się tej fali potępienia, która nas próbuje zalać w chwili, gdyśmy sobie już uświadomili, żeśmy zrobili coś, co nie było zgodne z wolą Bożą, co było decyzją sprowadzającą na nas jakieś przykre konsekwencje. Są podstawy, by uchwycić się, by przeanalizować, spojrzeć, Bóg mnie do tej pory okazywał łaskę i dalej będzie mi okazywał łaskę, wbrew tym wszystkim potępieniom. On mnie nie opuści, nie zostawi. Taki jest Bóg. Potrzeba też oczywiście w tej sytuacji uznać że zgrzeszyliśmy. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby nie próbować tutaj nazywać dobrym tego, co było złe. To jest oczywiste i to wynikało z tej historii, którą żeśmy rozważyli. Ale to, co mnie w tej historii, o której mówiliśmy, bardzo ujęło, to, że Bóg, po raz kolejny to widzę w Biblii, Bóg uznał te okoliczności nowe, które wynikły z tej błędnej decyzji, jako obowiązujący mnie teraz i nie opuszcza mnie w tej sytuacji, tylko w tej właśnie sytuacji On chce dalej mi okazywać łaskę i mnie wyprowadzać i prowadzić dalej w tej sytuacji. To jest bardzo ważne. Izraelici już wiedzieli, że zrobili źle, już mieli tego króla, ale Bóg się od nich nie odwrócił, tylko mówi to teraz, już razem z tym królem, ale słusznie mi, nie idźcie w stronę nicości. I to jest coś, co widzimy w Słowie Bożym w wielu miejscach, że gdy opamiętamy się, gdy ockniemy się, gdy zobaczymy, żeśmy znaleźli się w złym miejscu w stosunku do woli Bożej, to nie chodzi o to, by teraz wszystko odkręcać, próbować odkręcać, tylko żeby w tym stanie, w jakim jesteśmy, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, uchwycić się Boga i ufać w Jego dobroć, wychodzić i iść i służyć Bogu. Tak na przykład pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział pokazuje, to jest tylko przykład, tylko ilustracja tego. 7 rozdział, 20 werset pierwszego listu do Koryntian. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Czy przedtem coś zrobił niezgodnie z wolą Bożą, ale przyszło opamiętanie, staje przed Bogiem, Bóg okazuje mu łaskę i teraz jest powiedziane tak, zostałeś powołany będąc niewolnikiem, nie trap się tym, może się wpakowałeś, się zaprzedałeś, żeby niewolnikiem się stałeś, to teraz nie trap się tym, jak tu wyjść z tej niewoli przede wszystkim. Nie trap się, ale jeśli możesz stać się wolny, raczej korzystaj z tego. To bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie jak kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Podkreślam, to jest tylko ilustracja, żeby wierzący człowiek, który przedtem, powiedzmy, zrobił coś po swojemu, zrobił źle, niezgodnie z wolą Bożą. Jeśli na nowo następuje połączenie, korekta, chce służyć Bogu, to żeby się nie trapił, już nie rozdzierał starych ran, nie rozdrapywał tego, że tak zrobił źle, że to zrobił źle i tak dalej. Tylko żeby w tym stanie, w jakim zostaje powołany na nowo niejako, żeby teraz... służył Bogu tym w tym stanie najlepiej, jak potrafi. W każdym bądź razie Bóg okazuje łaskę dla ludzi, którzy są potępiani przez wszystkich naokoło. Bóg się nie dołącza do tego całego, do tej fali potępienia, tylko okazuje nam zrozumienie, wspaniałomyślność i łaskę. To bardzo bym chciał dzisiaj wam w ten przyciepły poranek niedzielny powiedzieć, żeby to w nas zostało, żebyśmy się tego uchwycili. Inni może nas potępiają, ale Bóg nas nie potępia. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Pierwszy werset 8 rozdziału listu do Rzymian powiada. Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa, tutaj teraz jest bardzo ważny punkt. Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, jeśli wyznaliśmy Mu nasze grzechy, jeśli dostąpiliśmy oczyszczenia, przebaczenia naszych grzechów przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to jest bardzo ważne, bo to nie jest mowa do wszystkich, ale to jest mowa do wierzących. Nie ma potępienia wtedy dla kogoś takiego, kto jest w Jezusie Chrystusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Więc jest łaska Boża dla potępionych, dla tych, co zrobili źle i są potępiani z tego powodu. Jest łaska Boża. A skoro jest łaska Boża dla takich ludzi, to też bracia i siostry, powinna być też i życzliwość i serdeczność ze strony Kościoła, ze strony wierzących dla takich ludzi, czyż nie? Bo skoro Bóg okazuje łaskę, to i Jego ludzie powinni okazać łaskę. Bądźcie tedy miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest, wzywał Pan Jezus. Nie może być tak, że Bóg okazuje łaskę, a lud Boży twardo mówi... Nie mogło być tak, że Bóg okazał łaskę dla Żydów, którzy się uparli, chcieli mieć króla, a Samuel staje i mówi, Bóg wprawdzie wam tu widzę, że jest gotów odpuścić, ale ja stoję na straży Słowa Bożego i nie odpuszczę. No nie, tak nie może być. Jeśli Bóg jest dobry, to Jego dzieci mają być dobre. Jeśli Bóg jest życzliwy, to i my dla siebie mamy być życzliwi. Jeśli Bóg nam przebacza, to jakże my byśmy mieli sobie nie przebaczyć? Dlatego też, tak jak wtedy Samuel dodał otuchy tym Izraelitom, którzy już zrozumieli, mówią, pomódź się o nas, żeśmy dodali jeszcze do naszych grzechów, tych wszystkich, co to z historii wiemy, jeszcze i to, żeśmy się uparli na tego króla. Pomódź się o nas. Samuel im dodał otuchy, jak żeśmy rozważali to już. I my też powinniśmy o sobie, o której wiemy, że jest przybita, przytłoczona, bo jej w życiu coś nie wyszło, bo zrobiła źle, bo jej teraz wstyd, bo podnieść oczu się boję na innych, bo lepiej by się schował, wyjechał na koniec świata, bo po co mu to było, czemu tak zrobił, już to zrozumiał, że zrobił źle. To teraz Kościół, bracia i siostry powinni dodać otuchy, żeby taki człowiek nie musiał się bać podnieść wzroku, żeby nie wstydził się, żeby wiedział, że ma życzliwość, że nie spotka się z jakimś takim spojrzeniem, jakąś drwinką, z jakimś uśmiechem. A po co ci to było? A po co ci to było? No to przecież już wiadomo, po co mi to było. Że mi to nie było, no. Ale się stało. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość. Czytamy w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, gdy apostoł Paweł poucza zbór, jak należy postąpić z człowiekiem, który upadł, który zgrzeszył, który już wie, że zgrzeszył. Także przeciwnie. Wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. O, to jest właśnie ta postawa, której Bóg od nas oczekuje, bo On sam ją okazuje, przejmuje w stosunku do tych, którzy zgrzeszyli, którzy złamali Jego słowo, złamali Jego zasadę, ale się ocknęli i zrozumieli, że i uznali swój błąd. I Słowo Boże każdego z nas, komu się noga powinęła, każdemu, kto zrobił źle, kto teraz nawet nie wie, jak wyjść z konsekwencji tego, co zrobił. Słowo Boże każdego z nas wzywa do dalszego życia w posłuszeństwie i wierności Bogu. To znaczy, że Bóg nas nie przekreśla. Bo rozumiemy, że jeśli Bóg mimo tego, cośmy zrobili, wzywa nas dalej, żebyśmy Mu służyli, to znaczy, że dalej nas chce mieć w swoich szeregach. Jeżeli powiedzmy, jechałem służbowym samochodem, jechałem jak wariat, rozwaliłem ten samochód na słupie i firma poniosła straty ogromne i w ogóle wstyd. Jeszcze tam był ten nazwa, logo firmy, nie? Na słupie zawinięta i jeszcze ci dziennikarze to sfotografowali, teraz moja firma, nasza firma jest w całej telewizji, w całym kraju, że jest zawinięta na słupie. Wiarygodność firmy, a dyrektor mówi, panie Kowalski, jak pan z tego szpitala, to zapraszam, już przygotowujemy panu inny samochód, żeby pan jeździł dalej. To co to oznacza? To znaczy, że mnie nie wyrzuciło, tak krótko po prostu. I jeśli Bóg mówił wtedy do Izraela, tak, to był grzech, ale razem teraz z tym królem służcie mi dalej wiernie i nie idźcie w stronę nicości. I dzisiaj nam mówi, słuchaj, cokolwiek zrobiłeś, dalej służ Bogu. Cud, nie odwracaj się, nie odchodź, nie idź w krzaki, nie chowaj się, tylko dalej służ Bogu, bierz udział w życiu zboru. To znaczy, że Bóg dalej nas chce mieć, czyż nie? I co to świadczy? Że Bóg ma po prostu deficyt i bierze każdego jak leci, nawet jak po prostu w ogóle... Nie, to świadczy o wspaniałomyślności Bożej, bo gdyby Bóg nie był wspaniałomyślny, to by nas wszystkich wykasował, by sobie stworzył doskonałe postacie, które by mu służyły idealnie bez tego, a z nas wszystkich by po prostu koszamba. Ale jest wspaniałomyślny i nas nie przekreśla. Jest lepszy, o wiele lepszy niż najlepszy szef, który pracownika, który naraził firmę na straty i na złe imię, dalej chce go mieć dalej w swojej firmie. No bo rozumie, powiedzmy, że ma chłop dzieci, że co on teraz robi i tak dalej. To człowiek potrafi być taki dobry dla drugich i wspaniałomyślny i nie wyrzuca od razu z byle powodu błędów. To ileż bardziej Bóg jest wspaniałomyślny dla nas. Że pomimo tego, żeśmy zgrzeszyli, zawiedli, upadli, On dalej nas kocha. Takimi mamy być względem siebie. Bracia i siostry, nasz grzech, upadek, zła decyzja nie niweczy łaski Bożej. Choćby nie wiem jak ktoś nas potępiał. Pan nas nie potępia. Pan Jezus nas nie potępia. Więc ukuszmy się przed Nim. Więc chwyćmy się Słowa Bożego i korzystajmy z łaski Bożej wbrew temu, co by chcieli ludzie. Niektórzy nie są nam życzliwi, wbrew temu światu. Korzystajmy z łaski Bożej. Cokolwiek grzesznego zrobiłeś, jakkolwiek ludzie cię potępiają, wiedz, że Bóg cię kocha i zachowuje dla ciebie życzliwość. Nie musisz ustawicznie żyć w poczuciu winy. Nie daj się wpędzić w stan potępienia. Nie zacznij myśleć tak, jakby chcieli twoi wrogowie, tak jakby chcieli nieżyczliwi ci ludzie, tak jakby diabeł chciał. Nie daj się temu, nie poddaj się tej fali potępienia, które może z różnych stron zauważasz, które próbują cię pogrążyć. Biblia cię nie skazuje. Biblia raczej wskazuje ci dalszą drogę. Biblia cię nie przekreśla. Biblia podkreśla ci łaskę Bożą i mówi, chodź dalej, służ Bogu, idź za Bogiem. Więc czytaj Biblię i ustal, co w twojej sytuacji trzeba dalej robić. Słowo Boże na pewno ci dalej poprowadzi. Łaska Boża będzie ci towarzyszyć. A i wierzący, prawdziwi wierzący, na pewno cię nie przekreślą i nie odtrącą. Będą jak Samuel. Którzy powiedzą ci, słuchaj, dalej się będę o ciebie modlić. Modlę się o ciebie. Dalej jestem do twojej dyspozycji. Dalej chcę być, niezależnie od tego, co zrobiłeś, dalej chcę być ci pomocny. Chcę być ci bratem prawdziwym i prawdziwą siostrą. Powstańmy do modlitwy.